ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy w kolejnej naszej audycji Z ciemności do światła. Jest z nami ksiądz dr Marcin Wiśniewski. Kontynuujemy temat dekalogu i dziś przestaniemy na moment przy drugim przykazaniu. To drugie przykazanie każe szanować imię Pańskie. Dlaczego imieniu Boga należy się szczególny szacunek i na czym ten szacunek ma polegać?
Pierwszą rzecz, którą warto tutaj zauważyć i podkreślić, to jest to, że imię w takiej mentalności wschodniej, w mentalności biblijnej, jest to same z osobą, czyli przywoływanie czyjegoś imienia, wzywanie kogoś po imieniu jest jednocześnie przywołaniem osoby, angażowaniem jej autorytetu. A więc to jest jakby pierwsza taka warstwa, którą tutaj możemy zauważyć i przywołać. Imię oznacza osoba, więc szacunek wobec imienia oznacza, jest tożsamy z szacunkiem wobec osoby. Natomiast imię Boże, jak podkreśla katechizm, mamy szanować, ponieważ jest ono wyjątkowe, jest to imię święte. To jest wielki dar, który Bóg uczynił w stosunku do człowieka, że objawił człowiekowi swoje imię. Objawić swoje imię to znaczy pozwolić, aby człowiek mógł Boga wzywać, aby mógł wejść z Nim w relację. Bóg objawiając swoje imię Mojżeszowi, Jahwe, jestem, ja jestem, w ten sposób jakby dał człowiekowi możliwość wchodzenia w bliską relację, przywoływania tego imienia, a przy tym, no, jeżeli człowiek przywołuje imię Pańskie, to przywołuje samego Boga. Bóg tutaj bardzo obdarował człowieka, ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że Bóg jest święty, Bóg jest wszechmocny, Bóg jest kimś o wielkim autorytecie, a więc jeśli wzywamy imienia Pana Boga, to rzeczywiście powinniśmy to czynić ze świadomością i nie czynić tego w rzeczach błahych, nie przywoływać imienia Pana Boga nadaremno, czyli właśnie bez konkretnej potrzeby, bez szacunku należytego, bez takiej świadomości, czyli tak sobie wtrącając, powiedzmy, imię Boże w jakąś wypowiedź, nie chcąc wcale zaprosić Pana Boga do jakiejś sprawy, do jakiejś rzeczywistości, która w tym momencie się dzieje.
Mówi się, że w Starym Testamencie Bóg nie do końca objawił swoje imię.
W ogóle tutaj byśmy musieli dotknąć tematu objawienia się Boga. Bóg to jest pewien paradoks, który możemy zobaczyć w Biblii, że Bóg objawiając się jakby się zakrywa. Czyli Bóg objawia się przez tajemnicę i to imię Boga jest tajemnicze, które z jednej strony odkrywa, kim jest Bóg, odkrywa Jego tajemnice, pozwala człowiekowi się poznać, ale z drugiej strony jakby zakrywa się przed człowiekiem, stwarza pewien obłok, doświadczenie tajemnicy, misterium pewne, które człowieka pociąga. I no właśnie, jest tutaj jakby takie napięcie pomiędzy z jednej strony odkryciem się, daniem się poznać, a z drugiej strony przed tajemnicą. Oczywiście my z punktu widzenia Nowego Testamentu widzimy, że pełnią objawienia imienia Bożego, pełnią objawienia Boga jest Jezus Chrystus, jest Syn umiłowany Ojca, który powiedział o sobie, kto mnie widzi, widzi Ojca, więc w Jezusie Chrystusie Bóg stał się widzialny. W tym imieniu, które objawia miłość Ojca, które oznacza Bóg zbawia, jest ukazana właśnie postać Boga jako Emanuela, tego, który jest Bogiem z nami, jest Bogiem, który zamieszkał pośród nas, który chce być blisko swojego ludu, który jest, a jeżeli Bóg jest, to jest po to zawsze, żeby zbawiać się. Bóg, jeśli jest, to jest zawsze dla człowieka. No i w końcu szczyt tego objawienia imienia Bożego to jest to, co powie święty Jan. Bóg jest miłością. Imię Boga to miłość. Bóg jest osobową miłością. I dlatego po części możemy powiedzieć, że Stary Testament nie do końca objawił, ale tutaj ja bym powiedział inaczej może, że w tym, co objawił Stary Testament, została jeszcze tajemnica i ta tajemnica z biegiem właśnie historii zbawienia, ona coraz bardziej się odkrywała. Czyli to nie było jakieś nowe objawienie, tylko było wypełnienie właśnie obietnic, było wypełnienie tego imienia, które Bóg objawił właśnie Mojżeszowi w Starym Prawie.
Myślę, że możemy się tutaj posłużyć taką analogią do przedstawiania się dwóch ludzi. Kiedy przedstawiamy się komuś z imienia, to jesteśmy jakby trochę ważniejsi dla tej osoby, stajemy się ważniejsi, czy ona jest dla nas jakaś bardziej bliska. I tak samo pewnie jest z Bogiem. Bóg staje się nam bliższy, kiedy używamy Jego imienia, kiedy posługujemy się też Jego imieniem.
Oczywiście, że tak. Właśnie tutaj przede wszystkim możemy zobaczyć tą relację zażyłości. Bóg, dając swoje imię nam, to jest trochę tak, jakbyśmy spotkali kogoś, kto piastuje jakieś bardzo ważne stanowisko i może nam załatwić jakąś sprawę, pomóc w jakiejś sytuacji, w której się znajdujemy i daje nam swoją wizytówkę, prawda, z imieniem i z nazwiskiem, z numerem telefonu i Bóg niejako tak czyni wobec człowieka, prawda, daje nam jakby taką swoją wizytówkę, jakby chcąc powiedzieć, masz problem, potrzebujesz czegoś, zawsze możesz zadzwonić, zawsze możesz mnie zawołać, tak? Zawsze możesz powołać się mnie, poprosić mnie gdzieś w jakimś urzędzie, prawda? No i Bóg tak czyni wobec człowieka, daje nam swoje imię po to, żebyśmy mogli go właśnie po tym imieniu wzywać, a z drugiej strony Bóg też nas zna po imieniu. Nasze imię jest dla Boga czymś bardzo ważnym, bo znowu wracam do tego, co powiedziałem na początku, imię jest utożsamieniem osoby, czyli Bóg wzywając nas po imieniu do siebie, znając nas po imieniu, wołając nas jak owce po imieniu, właśnie podchodzi do nas bardzo indywidualnie, bardzo osobiście. Nie jesteśmy jakąś zbiorową masą dla Boga, ale każdy z nas jest dla Boga kimś cennym. Można by powiedzieć, to trochę odwracając sytuację tego przykładu, który przed chwilą użyłem. W drugą stronę, kiedy ktoś, kto jest kimś bardzo ważnym w świecie, nagle w tłumie ludzi nas zauważa, przywołuje nas po imieniu, wtedy rzeczywiście czujemy się kimś wyjątkowym. I tak samo moglibyśmy powiedzieć, Bóg ma tylu ludzi na całym świecie, tyle swoich dzieci, a On mnie zna po imieniu, On mnie wzywa, On mnie pamięta, On zna moje sprawy. Dla Niego jestem kimś ważnym, kiedy się chcę z Nim spotkać, kiedy przychodzę do Niego na modlitwie. Więc to jest coś bardzo wyjątkowego. Myślę, że my często o tym właśnie nie pamiętamy, nie uświadamiamy sobie, że takie jest znaczenie też naszego imienia. Zresztą Bóg jest też wobec człowieka kimś, kto nadaje człowiekowi tożsamość przez nazywanie. Bóg nadaje imię. Bardzo często zresztą w Biblii zdarza się, że imię Bóg zmienia człowiekowi, dając mu konkretną misję. Często jest tak, że imię określa osobę, nadaje mu pewną misję, pewien rys bardzo konkretny, więc imię tutaj jest bardzo ważne. Imię objawia osobę w Biblii.
Bywa, że w naszej codzienności posługujemy się tak bez namysłu tym Bożym imieniem, czy imionami świętych, czy wzywamy Matki Bożej, tak po prostu, jako taki wykrzyknik, czy czasem nawet przerywnik, albo składamy jakieś przyrzeczenia, mówiąc Bóg mi świadkiem. Czy takie wyrażenia, takie używanie imienia Bożego sprzeciwia się temu drugiemu przykazaniu?
Oczywiście, że tak. Są to oczywiście formy grzechu. Jeżeli bezmyślnie, bez szacunku wypowiadamy imię Pana Boga, wcale nie mając w sercu takiej intencji, żeby Boga zaprosić właśnie w jakiejś trudnej sytuacji, bo co innego są jakieś takie akty strzeliste, czy takie krótkie modlitwy, takie inwokacje, które kierujemy ku Bogu, chociażby Jezu, ufam Tobie, czy Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj mnie. To są zupełnie inne sytuacje, jeżeli ja świadomie zwracam się, przyzywam pomocy Pana Boga, a kiedy ja po prostu z pewnego przyzwyczajenia, na przykład coś się dzieje i nie wiem, mówię, o Jezu, ale zupełnie nie ma takiej świadomości, jeżeli to dla człowieka jest właśnie takie puste imię, które nic nie znaczy, takie puste przywołanie na zasadzie właśnie jakiegoś przerywnika takiego, bo co innego, kiedy spontanicznie właśnie zwracamy się do Boga bez jakiegoś nawet nawet zaangażowania umysłu, ale czynimy to właśnie z takiego zaufania wobec Boga. Tak jak dziecko, które coś złego dzieje się z nim, nie zastanawia się szczególnie, po prostu spontanicznie zaczyna wołać mamę, prawda? Jeżeli coś takiego jest w naszym sercu, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli to jest bez szacunku, my wcale nie chcemy Boga angażować, przywoływać do naszego życia, wtedy ma to miano grzechu, szczególnie też, kiedy już zupełnie bez szacunku gdzieś używamy imienia Bożego czy imienia świętych, już nie mówiąc o takich sytuacjach, kiedy też przysięgamy na imię Boże, a już szczególnie, kiedy przysięgamy jakąś nieprawdę, chcemy jakoś tak zabezpieczyć, potwierdzić swój autorytet po to, żeby kogoś przekonać do swojego kłamstwa, posługując się imieniem Bożym. Tutaj Jezus mówi bardzo wyraźnie w kazaniu na górze, żebyśmy w ogóle nie przysięgali na imię Boże. Tutaj katechizm rozwija trochę tą sytuację, odwołując się też do świętego Pawła, ponieważ są w naszym życiu takie sytuacje, gdzie jesteśmy jakby zobligowani do złożenia jakiejś przysięgi, szczególnie w jakichś ważnych sytuacjach życiowych. Ja już tutaj pomijam takie sytuacje jak przysięga małżeńska, gdzie wobec Boga składamy przysięgę i jest to część sakramentu, także nie jest to wbrew Bogu, ale też tutaj musimy sobie uświadomić wagę tego. Jeżeli ja przyzywam na autorytet imienia Bożego, to znaczy, że to jest najwyższa waga w ogóle przysięgi, jaką mogę złożyć. Niestety dzisiaj ludzie sobie z tego nie zdają sprawy i traktują to tak bardzo lekko, na zasadzie umowy, którą zawsze mogę zerwać, i podchodzą do tej przysięgi małżeńskiej nieodpowiedzialnie. Nie zdają sobie sprawy, że tutaj angażują najwyższy autorytet, ale czasem chociażby w sądzie jesteśmy zobligowani do złożenia jakiejś przysięgi, czy na przykład urzędnicy państwowi są zaprzysięgani. Nierzadko jest tutaj używane też imię Boże. I w tak ważnych sytuacjach, doniosłych sprawach, jakby święty Paweł zgadza się na to, jak mówi katechizm, abyśmy właśnie przysięgali, także wzywając na pomoc jakby tego autorytetu imienia Bożego.
Podsumowując, katechizm wymienia następujące grzechy, które są przeciwko temu drugiemu przykazaniu: krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo, i mówi też o magicznym używaniu imienia Boga. Na czym ma polegać to magiczne używanie?
Są to takie sytuacje, gdzie człowiek trochę traktuje Pana Boga przedmiotowo, czyli właśnie imię Boże traktuje trochę jak jakieś zaklęcie magiczne, wystawia Boga na próbę, chce przy pomocy imienia Bożego zrealizować swoje własne plany i pomysły. Tymczasem postawa człowieka wierzącego ma być zupełnie inna, ma być postawą pełną zaufania, ma być gotowa na pełnienie woli Bożej, czyli to nie ja mam Boga dostosowywać do swoich pomysłów i planów na swoje życie, ale bardziej to ja mam rozeznawać, rozpoznawać wolę Pana Boga i ją wypełnić w swoim życiu, a więc zupełnie jakby zmienia się tutaj ta kategoria, zmienia się moje odniesienie, ale właśnie takie magiczne traktowanie imienia Bożego czasem zewnętrznie może wyglądać jak jakaś forma wielkiej pobożności, natomiast jest to takie bez szacunku szastanie jakby imieniem Bożym, wykorzystywanie mocy Bożego imienia dla swoich własnych celów. I taka sytuacja właśnie jest czymś grzesznym.
Ktoś, kto praktykuje modlitwę poranną szczególnie, ten rozpoczyna zazwyczaj swój dzień od tego imienia Ojca właśnie. Czyniąc znak krzyża, mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Może czasem sobie nie zdajemy sprawy właściwie, co wypowiadamy. Jakie to ma znaczenie, że te słowa są często tymi pierwszymi, które gdzieś wypowiadamy, czy na głos, czy w myśli?
Jest to oczywiście takie bardzo jasne zaproszenie Boga do swojego życia. Takie jakby podkreślenie tego, że my chcemy przeżywać swoje życie całe w imię Trójcy Przenajświętszej. To jest coś, co gdzieś żeśmy zagubili trochę. Myślę, że w Kościele Zachodnim taka mała świadomość, że nasze chrześcijańskie życie po Chrzcie Świętym jest życiem trynitarnym, jest życiem zanurzonym w życiu Trójcy Świętej. My żeśmy tak trochę poszatkowali osoby Trójcy Świętej i albo zwracamy się do Ojca, albo do Syna, albo do Ducha Świętego, tak zupełnie rozdzielnie. Tymczasem w całej historii zbawienia, w naszym życiu, w naszym chrzcie, w naszym życiu duchowym jest obecna cała Trójca Święta. A więc całe nasze życie ma być właśnie trynitarne, ma być zanurzone w Trójcy Świętej. I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że cokolwiek będziemy czynili w ciągu dnia, nawet jakieś takie, powiedzmy, no, czysto świeckie, przyziemne obowiązki, które będziemy czynili, one mają się dokonywać, mają być czynione w imię Boga w Trójcy Jedynego. Czyli właśnie to jest piękne, że w życiu chrześcijańskim nie ma jakiegoś świata zupełnie oddzielonego, odseparowanego od Boga, w którym przeżywamy to tylko po świecku, prawda? Całe nasze życie jest zanurzone w Bogu od momentu Chrztu Świętego, a więc cokolwiek bym zrobił, nie wiem, będę zamiatał podłogę, zajmował się jakimiś innymi obowiązkami, zmywał naczynia, to wszystko są czynności święte. To jest misterium. Jeżeli zapraszam Boga do swojego życia, to nie tyle trzeba Panu Bogu przypominać, żeby Pan Bóg wszedł w nasze życie, bo On zawsze chce. On jest wierny temu przymierzu, które zawarte zostało na Chrzcie Świętym, ale to my musimy sobie to ciągle przypominać i uświadamiać sobie, że nasze życie jest właśnie takie, że każdą chwilę naszego życia mamy przeżywać właśnie w tym zanurzeniu w Bożym imieniu, w Bogu, w Trójcy Jedynym i przyzywając właśnie te imiona osób Trójcy Świętej, my tak naprawdę przyzywamy do naszego życia Trójcę Świętą i przypominamy sobie, że nasze życie ma być właśnie takie, kształtowane na wzór życia Trójcy Świętej, więc zanurzone w miłości Boga.
Już trochę o tym wspomnieliśmy, że nasze imię, które otrzymujemy na Chrzcie Świętym, nie jest bez znaczenia tutaj na ziemi, ale czy w niebie otrzymamy nowe imię, zupełnie inne imię od Pana Boga?
Ja bym powiedział tak, że to nie jest tak, jak my sobie myślimy, że jakaś część naszego życia, zresztą to jest kwestia w ogóle podejścia też do cielesności, do ciała człowieka, do życia na ziemi. No, gdybyśmy poszli tak bardzo mocno za filozofią platońską, to byśmy powiedzieli, że całe nasze życie na tym świecie, łącznie z naszym imieniem, które jakby tą ziemską egzystencję wyobraża, jest jakimś więzieniem duszy, jest czymś złym. Jest światem naznaczonym cierpieniem, od którego dusza musi się uwolnić. Prawda? Jest to fałszywa trochę wizja, ponieważ my wierzymy w ciała zmartwychwstanie. To ciało to nie tylko wyobraża nasze ciało materialne, ale w tej kategorii ciała mieści się cała historia naszego życia, czyli cały świat naszych ziemskich przeżyć, doświadczeń, znajomości, spotkań z ludźmi. To wszystko się składa jakby na to, co moglibyśmy określić bardzo szeroko pojęciem ciała. I to wszystko pójdzie za nami do nieba. My jesteśmy zbawieni z historią naszego życia, w historii naszego życia. Chrześcijaństwo jest religią wcieloną, czyli nie jest moment śmierci, moment naszego pójścia do nieba, jakimś momentem uwolnienia od historii naszego życia. Nie. Bóg nas powołuje, zbawia z historią naszego życia. Ją uświęca, przemienia, ale ona jest taka, jaka jest. Tak jak rany Jezusa po zmartwychwstaniu nie znikają, ale stają się ranami chwalebnymi. Tak samo nasze życie. My nie zmienimy, nie wykreśli Bóg pewnych faktów z naszego życia, nawet naszych błędów, grzechów i tak dalej. Ran, które pozostają po grzechach, ale one staną się już inne. Nie są śmiercionośne, jeżeli je Bogu poddajemy. Oddajemy Bogu naszą nędzę, nasze doświadczenie życiowe, ale stają się życiodajne, stają się przeniknięte, przebóstwione, jakby powiedział wschód chrześcijański, mocą właśnie światła zmartwychwstania.
Wracając jeszcze do grzechów przeciwko drugiemu przykazaniu, katechizm wspomina o bluźnierstwach i przekleństwach i to może nam się kojarzyć jakoś tak potocznie bardzo, a może wyjaśnimy, o co tak naprawdę chodzi w tych grzechach.
trzeba by było też powiedzieć na początku w ogóle o grzechach języka. To jest dzisiaj, myślę, że taki temat, który jest ważny i aktualny. Trzeba najpierw sobie uświadomić, że cały człowiek, łącznie z jego językiem, z mową, która jest pięknym darem, ponieważ służy relacji, kontaktowaniu się, człowiek do miłości służy, bo człowiek jest powołany właśnie do życia społecznego, do miłości, stworzony na obraz podobieństwa Boga, a więc moglibyśmy powiedzieć, że Bóg dał nam język, dał nam słowa, dał nam mowę po to, żebyśmy wyrażali miłość, żebyśmy kochali. My wiemy, że po grzechu pierwolodnym wszystko, co Bóg nam dał i wyposażył nas, żebyśmy kochali, byli odbiciem Jego obrazu, podobieństwem. No niestety, ale zaczęło służyć innemu celowi. Język zamiast służyć miłości, zaczął służyć temu, żeby się wzajemnie niszczyć, ranić, obmawiać. Jest wiele takich właśnie grzechów języka, którymi potrafimy człowieka wręcz zabić. I to jest dzisiaj taki też znak naszych czasów. Mowa potrzebuje dzisiaj wielkiej ascezy, czyli takiego oczyszczenia, poddania rozeznaniu. Thank you.
Thank you.